Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilcher. Proszę Państwa, kolejny artykuł, nie z chińskiej prasy, który i z amerykańskiego portalu Project Syndicate, który ukazał się w polskiej wersji, w polskiej wersji tego portalu, które jak się okazuje, na początku było to działanie samodzielne, natomiast z ciekawym zbiegiem okoliczności Project Syndicate w tej chwili jest jakby pod stroną portalu niejakiego śmiecia Lisa na temat. Coś niesłychanego, ale no tak to jest. Oczywiście Lis nie jest żadnym tam dziennikarzem, tylko po prostu jest politykiem. Proszę Państwa, jest to artykuł manipulacja. A po pierwsze, artykuł jest napisany przez pana Changa Juna, który jest profesorem ekonomii, lub był raczej profesorem ekonomii, nie wiem czy jest, oraz dyrektorem Chińskiego Centrum Studiów Ekonomicznych na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju. Bardzo zacna osoba, prawda? A dlaczego mówię, że był? Otóż ja z tego artykułu wywnioskowałem, że ten artykuł był napisany w roku najwcześniej, w 2012. Znaczy ostatnie dane pochodzą z roku 2012, o czym Państwo niedługo się będziecie mogli przekonać. Tytuł artykułu: Prawda o chińskiej stopie bezrobocia. No więc dzisiaj mamy rok 2016. Od tamtego czasu, od czasu napisania tego artykułu, minęło 4 lata. Ja uważam, że nie wiem, czy podejrzewam, że ten pan wtedy opublikował to w Project Syndicate, a oni teraz to wydrukowali w polskiej wersji, żeby się specjalnie nie trudzić. Do Polski są różne śmieci wrzucane. A proszę Państwa, więc tak, dlaczego mówię śmieci? Dlatego, że jest różnica 4 lat. O stopie bezrobocia, za chwilę Państwu to przeczytam, decyduje czasami rok, a nie 4. No więc prawda o chińskiej stopie bezrobocia. Proszę słuchać, bo rzecz jest ważna. Szanghaj. Od 2002 roku chińska gospodarka podlega znaczącym zmianom, polegającym m.in. na przejściu od przyspieszenia do spowolnienia wzrostu PKB. Mimo to oficjalna stopa bezrobocia w miastach, publikowana wspólnie przez Narodowy Urząd Statystyczny oraz Departament Pracy i Opieki Społecznej, trzyma się niezwykle stabilnie w widełkach 4,41%. Od 2010 roku utrzymuje się dokładnie na poziomie 4,1%. To zaskakujące, mówiąc najoględniej, i prowadzi do pytań, czy przypadkiem NBS nie naciąga tych wyników. Proszę posłuchać, to jest Chińczyk mówiący o oficjalnym chińskim państwowym instytucie, więc jaki tam jest straszny zamordyzm. A NBS nie kłamie, po prostu brakuje mu danych. Stopa bezrobocia, jaką podaje NBS, pokazuje to, ilu członków zarejestrowanej miejskiej populacji zgłosiło się do władz po zasiłek dla bezrobotnych. Ale w przeciwieństwie do krajów rozwiniętych, w Chinach liche zasiłki dla niepracujących i kiepskie programy poszukiwania nowej pracy nie zachęcają ludzi do szukania pomocy. W efekcie dane NBS o bezrobociu dalekie są od dokładności. Chiński rząd zaczął to naprawiać, prowadząc w miastach badania sondażowe dotyczące bezrobocia. Ale choć zostało ono zebrane dekadę temu, dotąd jeszcze nie upubliczniono ich. Zamiast czekać na przekonywujące dane oficjalne, część ekonomistów wzięła sprawę we własne ręce i za pomocą danych z badań sondażowych miejskich gospodarstw domowych, w skrócie UHS, a stara się oszacować realną stopę bezrobocia. Na podstawie danych UHS zebranych w 6 prowincjach pan Jun i pan Junsen, a nie pan, przepraszam, odwrócono tutaj po amerykańsku, pan Han i pan Chang stwierdzili na przykład, że w latach 2005-2006 chińskie bezrobocie wynosiło około 10%. Sięgając po dane UHS dla niemal całych Chin, Pan Xunchang, pan Yunjiao, pan Moffitt wyliczyli, że średnia stopa bezrobocia w miastach w latach 2002-2009 wynosiła 10,9%. Najwięcej w historii tych szacunków. Przypominam, 2009 jest graniczny. Ale szacunki to tylko szacunki, ponieważ dane UHS nie są dostępne powszechnie. Różni ludzie otrzymują wyniki z różnych lat, prowincji, rozmaitych źródeł, do których mają dostęp. To spory powód do frustracji badaczy, bo rozrzut tych danych jest tak duży, że statystycznie nie mają one znaczenia. Podkreślam jeszcze raz. Ten pan mówi o w pewnym momencie, że cytuję wprawdzie te dane UHS, ale mówi, że statystycznie nie mają one żadnego znaczenia. To też ja się pytam, to o czym ten artykuł? W naszych własnych badaniach na Uniwersytecie Fudan w Szanghaju razem z moimi dwoma doktorantami, panem Xu i panem Changiem, zdołaliśmy uzyskać dosyć szeroki zestaw oficjalnych statystyk. Dane z czterech prowincji za lata 2005-2012, z trzech prowincji za lata 2005-2009 oraz miesięczne dane za lata 2010-2012 dla czterech z owych siedmiu prowincji. Choć próbka techniczna jest niewielka, prowincje, których dotyczą zebrane dane, reprezentują region wybrzeża, interioru i północnego wschodu. Interior. Nie do końca rozumiem, czy interiorem jest również zachód, czy tylko centrum. Dzięki odpowiednim korektom i przetwarzaniu byliśmy w stanie wyciągnąć stopy bezrobocia w różnych typach prowincji i okręgów miejskich oraz oszacować dzięki temu realną ogólnokrajową stopę bezrobocia. Proszę Państwa, a zatrzymam się na chwilę. Ten pan profesor mówi wyraźnie, że badanych było 7 prowincji. A w różnym okresie, zdecydowanie w różnych okresach, i niektóre dane są roczne, niektóre dane są miesięczne. A mówi o próbkach bardzo niewielkich. I twierdzi, po czym twierdzi, że byliśmy w stanie wyciągnąć stopy bezrobocia w różnych typach prowincji, okręgów miejskich oraz oszacować dzięki temu realną ogólnokrajową stopę bezrobocia. Czyli 7 prowincji, a wszystkich ich jest 4, prawie 5 razy więcej, a więc 1/5. Więc 1/5, w 1/5 z prowincji mieli jakieś tam szczątkowe dane i oni dzięki temu szacują realną ogólnokrajową stopę bezrobocia. No cóż, dobrze, że on jest profesorem, a ja tylko zwykłym pilchem. Odkryliśmy, że choć w roku 2005 chińska stopa bezrobocia w miastach była dość wysoka, na poziomie 10,7, od tamtego czasu przez dekadę spadła, sięgając 7%. W 2012 roku, nie wiem skąd ta dekada, w 2012 roku w ten sposób roczna średnia w okresie 2005-2012, bo to jest ta dekada, wyniosła 8,5%. Te i inne odkrycia pokrywają się z przekrojową analizą oficjalnych danych, a zatem dane o bezrobociu rejestrowanym poddane takiej analizie mogłyby służyć za wskazówkę co do wysokości realnej stopy bezrobocia. Co więcej, choć szybki wzrost PKB przyczynił się do spadku bezrobocia, powiedzmy w 2007 roku, to bezrobocie nadal spadało. Nawet po tym, jak globalny kryzys finansowy z 2008 roku zaczął wyhamowywać gospodarkę. Większość ekonomistów założyłaby, że spadek bezrobocia przy spowolnieniu wzrostu PKB musi wiązać się ze spadkiem uczestnictwa w rynku pracy. Ale nasze wyliczenia na podstawie danych UHS dowodzą, że w 2008 roku owo uczestnictwo w Chinach wręcz nieco wzrosło, bo zmniejszył się odsetek ludzi odchodzących z rynku pracy. Innymi słowy, chiński wzrost zatrudnienia w ostatnich latach przyspieszył mimo spowolnienia wzrostu PKB. To jest ważna konstatacja, z którą jedna z którą się zgadzam. przeczytam to jeszcze raz to zdanie. Innymi słowy, chiński wzrost zatrudnienia w ostatnich latach przyspieszył mimo spowolnienia wzrostu PKB. Tu nie ma, moim zdaniem, nie ma żadnej sprzeczności. Można, no właśnie, on to zaczyna wyjaśniać po swojemu. Można to wyjaśnić częściowo trwającą zmianą strukturalną w chińskiej gospodarce. Od modelu wzrostu napędzanego produkcją do modelu napędzanego usługami, które premiuje prywatnych inwestorów, innowatorów. I oczywiście, jak widać z danych OECD, w latach 2005-2012 ta zmiana prowadziła do ciągłego tworzenia miejsc pracy w sektorze usług. Dobrze, o to w dalszym ciągu nie zmienia postaci, że to tłumaczenie jest pokrętne. Nie doszło za to do znaczącego spadku miejsc pracy w sektorze państwowym i branżach produkcyjnych, zwłaszcza od 2009 roku. Jak wynika z danych UHS, średni czas, jakiego potrzebuje bezrobotny, by znaleźć nową pracę w sektorze, w usługach i sektorach niepaństwowych, jest krótszy niż w przypadku branż produkcyjnych i sektora państwowego. Jeśli produkcja i sektor państwowy zaczną zwalniać więcej ludzi, stopa bezrobocia w miastach z pewnością pójdzie w górę. To, że jeszcze do tego nie doszło, to do pewnego stopnia zasługa rządu, który wspiera owe sektory od globalnego kryzysu finansowego. Wspiera owe sektory od globalnego kryzysu. Nie, na tłumaczenie wspaniale. Wdrażając potężne pakiety stymulacyjne skupione przede wszystkim na inwestycjach w infrastrukturę i nieruchomości. No i właśnie, to jest najlepszy przykład, z jakiego okresu jest to robione. Jest ten artykuł. Proszę Państwa, a pakiet stymulacyjny został wprowadzony w 2009 roku, na początku 2009 roku. I w 2012 jeszcze to wszystko bardzo mocno funkcjonowało. Dobrze, wracam do artykułu. W ten sposób podtrzymywano szybki wzrost drugorzędnego sektora, no i tu znowu tłumaczenie, nie drugorzędnego sektora, tylko sektora produkcyjnego. Przypominam, pierwszy sektor w chińskiej gospodarce to sektor rolnictwa, pierwszy to jest rolnictwa, drugi produkcja, trzeci usługi. Dlatego tutaj powiedziano o drugorzędnym, nie jest drugorzędny, tylko drugi sektor. A więc w ten sposób podtrzymywano szybki wzrost drugiego sektora, nie drugorzędnego, szczególnie produkcji budownictwa, który przyjmuje ogromną liczbę nisko wykwalifikowanych robotników. Przyjrzawszy się bliżej danym UHS, doszliśmy nawet do wniosku, że największy spadek bezrobocia zawdzięczamy właśnie najmniej wykształconym pracownikom. Ten stymulowany boom w infrastrukturze i nieruchomościach doprowadził też do rozwoju przemysłu ciężkiego, w tym państwowych stalowni, cementowni, zakładów chemicznych, hut szkła i innych firm. No i właśnie to zdanie, to kolejny raz świadczy o tym, w jakim to okresie było napisane. To jest 4 lata temu. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Dokładna sytuacja. Sytuacja jest dokładnie odwrotna. Nie ma żadnego boomu w infrastrukturze i nieruchomościach. Jest dokładnie odwrotnie. No dobrze. Wracam do artykułu. Przyspieszył także wzrost zatrudnienia od 2005 roku. Dane NBS pokazują, że przed 2009 rokiem stopa wzrostu zatrudnienia w sektorze państwowym była ujemna, a potem zmieniła się na plus. To, że stopa bezrobocia spada, choć spowalnia wzrost PKB, to zapewne znak, że maleje wydajność pracy w Chinach. A taki trend może obniżyć długoterminowy potencjał wzrostu państwa środka. Znowu muszę przerwać, bo mnie krew zalewa. Proszę Państwa, oczywiście to jest jeden z możliwych trendów, możliwych wyjaśnień, nie trendów. To jest jedno z możliwych wyjaśnień, jeśli stopa bezrobocia spada, choć zwalnia wzrost PKB. Problem polega na tym, że stopa bezrobocia może spadać przy wzroście PKB, szczególnie wtedy, kiedy olbrzymia ilość ludzi w usługach jest niezarejestrowana. No ale pan profesor z Uniwersytetu w Danii widocznie nie wpadł na to. Wracam do artykułu. Jako że efekty pakietu stymulacyjnego, znowu ten pakiet stymulacyjny, który jest dawno, dawno wielkoso, nie będą trwały wiecznie, wspierane sektory wkrótce będą się pozbywać coraz większej ilości pracowników, przez co stopa bezrobocia zacznie rosnąć. W tej chwili właśnie mamy tą sytuację. W tej chwili, w 2016 roku. Mogłoby temu zapobiec jedynie kolejne rządowe interwencje, ale może to oznaczać opóźnienie reform strukturalnych, które są niezbędne, aby utrzymać wzrost wydajności pracy. Chińscy przywódcy stoją więc przed trudnym wyborem, wyższe bezrobocie już wkrótce, czy niższy wzrost w dłuższej perspektywie. Tak, proszę Państwa, artykuł w dużej mierze jest nieaktualny, ale jak powiedziałem, Project Syndicate, jestem przekonany, że wrzucił ten artykuł do swojego, do swojej polskiego kosza, bo trudno to inaczej nazwać, szczególnie w miejsce na temat, to jest wyjątkowe, nawet jak na Polskę, wyjątkowo łajdackie, bo liczył na to, że ludzie przeczytają kilka pierwszych akapitów i na tym skończą i powiedzą, no tak, no to Chińczycy jak zwykle fałszują. Jak okazuje się, że nie zupełnie, że to nie tak, w ogóle to nie tak, że artykuł nie z tego czasu, sprzed wielu lat, bo 4 lata w chińskich warunkach to jest wiele lat, proszę Państwa. Proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę, jak wiele się spraw zdezaktualizowało. To jest zwykła dezinformacja. Dezinformacja Project Syndicate, dezinformacja sygnowana nazwą Project Syndicate, no i autorze Lisem, no to w ogóle tym się... Wstyd wymawiać tego nazwiska. Proszę Państwa, tak, także ja miałem nadzieję, że czegoś się dowiem. Dowiedziałem się, znaczy pewnych rzeczy się dowiedziałem, jakiś bardzo szczątkowy, natomiast oczywiście na temat realnej stopy bezrobocia nie dowiedziałem się niczego, bo metodologia tego pana profesora, delikatnie mówiąc, jest o kant dupy podłą. Dziękuję, kłaniam się do